Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Wieczór geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski, witam Państwa serdecznie. Jest 12 kwietnia 2026 roku, minęła godzina 18.30. To jest program na żywo. Witam Państwa serdecznie, dziękuję za Państwa obecność, dziękuję za Państwa wsparcie. Na wstępie proszę o informację na czacie, czy mnie dobrze widać i słychać. Wiem, że dziś pojawiły się problemy z odtwarzaniem wczorajszego wieczoru geopolitycznego. Jeszcze wczoraj było wszystko normalnie, czy to osoby uczestniczące na żywo w tym programie, czy też już odtwarzające mogły spokojnie go obejrzeć, to nagranie. Natomiast wiem, że dzisiaj pojawiły się problemy, że zniknął głos. Nie jest dostępna jakaś ścieżka audio, będę to dokładnie sprawdzał. No tutaj się można spodziewać różnych sytuacji, różnych ograniczeń. No tego było całkiem sporo w ostatnich latach, w ostatnich miesiącach, no to już w ogóle. Czy od 28 lutego bieżącego roku jest wiele słów, które są cenzurowane czy wyłapywane przez algorytmy YouTube'a, są demonetyzowane kanały, są ograniczenia, shadowbany, no różne dziwne sytuacje tak naprawdę się zdarzały, także uprzejmie dziękuję za informacje na czacie, że mnie widać i słychać. Przypomnę tylko dla nowych widzów, że każdy program na żywo, czy to podcast, czy formuła wieczoru, dzieli się na dwie części. W pierwszej części ja omawiam dla Państwa, analizuję kwestie bieżące i tytułowe zagadnienie. Dziś to fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie, upadek właściwie tych rozmów i obie delegacje rozjechały się do domów bez żadnych konkretów. Pytanie, co dalej i dlaczego tak się stało i czy musiało się tak stać, chociaż ja Państwu już o tym mówiłem, że w mojej ocenie będzie to zasłona dymna, będzie to parawan właśnie dla przebazowania sił, dla, powiedziałbym, stworzenia nowej koalicji. W związku z tym należy się moim zdaniem spodziewać nasilenia działań wojennych, kontynuacji po prostu tej wojny. Program jest nagrywany 12 kwietnia, zatem w 44 dniu wojny. Wojna rozpoczęła się 28 lutego bieżącego roku, no tą nielegalną i niesprowokowaną agresją Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran. Zachęcam do komentarzy, zachęcam do zadawania pytań na czacie. Proszę wersalikami napisać słowo pytanie, a następnie treść właściwą. A już teraz przechodzę, Szanowni Państwo, do właśnie skomentowania, przeanalizowania tego, co tak naprawdę wydarzyło się w Islamabadzie. Ja Państwu mówiłem o delegacjach z obu stron. Ze strony irańskiej to była naprawdę bardzo mocna, merytoryczna delegacja ludzi wykształconych, ludzi doświadczonych politycznie, doświadczonych dyplomatycznie. Ze strony Stanów Zjednoczonych można powiedzieć, że to jest taka, no właśnie, koteria towarzyska Donalda Trumpa, która została wysłana. J.D. Vance, wiceprezydent bez większego doświadczenia dyplomatycznego, Steve Witkoff, no to w ogóle można powiedzieć kolega z branży deweloperskiej, ale nie żaden wytrawny dyplomata, człowiek, który nie odniósł żadnego sukcesu, jeżeli chodzi o kwestie dyplomatyczne, Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, no absolutnie przypadkowe, można byłoby powiedzieć, osoby, no gdyby nie to, że jest ten klucz towarzyski i bardzo istotny klucz związany z lobby proizraelskim. Natomiast prezydent Donald Trump dziś, 12 kwietnia 2026 roku, ogłosił, że marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych ma w związku z fiaskiem negocjacji z Iranem natychmiast, uwaga, rozpocząć blokadę cieśniny Ormus. Czyli mamy do czynienia z sytuacją, w której Iran po pierwsze częściowo blokuje ruch tankowców przez cieśninę Ormus. Znaczy ona jest, ta cieśnina Ormus jest selektywnie otwarta. Przepływają tam statki, które Iran przepuści, które uiszczą odpowiednią opłatę oraz oczywiście spływają pod banderą tych państw, które nie są wrogo traktowane przez Iran. Natomiast W tym momencie Stany Zjednoczone mają z drugiej strony dołączyć do blokady ciśniny Ormus. To jak należy to rozumieć? Rozumieć to należy przede wszystkim jako próbę uderzenia w interesy gospodarcze Teheranu, ponieważ irańska ropa jest transportowana przez ciśninę Ormus w sposób, no może nie to, że nie, całkowicie niezakłócony, ale ona jest w sposób permanentny prowadzona, jeżeli chodzi o eksport irańskiej ropy naftowej, przede wszystkim jeżeli chodzi o dostawy do Chin. To nawet od 28 lutego, mimo tych wszystkich bombardowań, tych wszystkich działań wojennych, tej całej agresji amerykańsko-izraelskiej, Iran eksportuje swoją ropę naftową do Chin. Niewątpliwie Amerykanie chcą uderzyć w gospodarcze interesy Chińskiej Republiki Ludowej, chcą przeciąć ten irański eksport do Chin. Pojawiły się pogróżki Donalda Trumpa już wcześniej, teraz jeszcze powtórzone, dotyczące tego, że każde państwo, które będzie chciało dostarczać broń Iranowi, będzie objęte 50% cłami. No i to jest też takie, można powiedzieć, takie pogróżki w stronę Chin, tym bardziej, że pojawiły się informacje, że Chiny mogą dostarczać nowe systemy obrony powietrznej do Iranu. No i tutaj Donald Trump powiedział, że jeżeli tak by się stało, jeżeli Chiny to zrobią, to cytuję, będą miały duże problemy. Będą miały duże problemy. To jest cytat z Donalda Trumpa. Dodatkowo amerykański prezydent ma przecież odwiedzić Chiny na początku przyszłego miesiąca. No i tu jest ewidentnie taka gra, taka twarda gra między Waszyngtonem a Pekinem. Zresztą telewizja CNN, powołując się na, cytuję, najnowsze informacje wywiadowcze, ewidentnie to jest oczywiście wrzutka amerykańskich służb specjalnych, poinformowała, że Chiny przygotowują się właśnie w ciągu najbliższych tygodni do dostarczenia tych wspomnianych przeze mnie nowych systemów obrony powietrznej. No i tutaj warto przyjrzeć się jeszcze nieco bliżej tej wypowiedzi Donalda Trumpa, ponieważ jak ma to w zwyczaju amerykański prezydent, swoje uwagi wygłosił na platformie w mediach społecznościowych, na tej platformie Truth Social, już kilka godzin po zakończeniu rozmów pokojowych między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. W mojej ocenie od samego początku było jasne, że tam nie dojdzie do podpisania żadnego porozumienia pokojowego. Tam to w ogóle nie przyniosło żadnego porozumienia, żeby była pełna jasność. Natomiast Donald Trump napisał na początku bardzo oględnie, że spotkanie, cytuję, przebiegło dobrze, większość punktów została uzgodniona, koniec cytatu, no ale dodał, że strony nie osiągnęły ostatecznie porozumienia. To jest w języku takim charakterystycznym dla 47. prezydenta USA jasno danie do zrozumienia, że po prostu Amerykanie potrzebowali trochę czasu na dokooptowanie do koalicji antyirańskiej, jeszcze innych państw, do nacisku na Sojusz Północnoatlantycki, te wszystkie groźby, te wszystkie epitety pod tytułem papierowy tygrys adresowane pod, no właśnie, w stronę Sojuszu Północnoatlantyckiego, spotkanie z Markiem Rutte, nacisk na Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, który zwrócił się do koalicji ponad 30 państw, które no właśnie, te wstępnie byłyby zainteresowane, zmuszone, przymuszone przez właśnie Donalda Trumpa, aby właśnie dokonać takiego wsparcia koalicji Epsteina, koalicji Izraela i Stanów Zjednoczonych. Był też ogromny przerzut, ja Państwu mówiłem, że już po wynegocjowaniu tego dwutygodniowego zawieszenia broni, które zresztą weszło w życie 8 kwietnia i 8 kwietnia zostało zerwane przez Izrael, który uderzył na Liban i dokonuje tam po prostu rzezi, dokonuje tam powtórki ze Strefy Gazy, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, no to mamy sytuację, w której rzeczywiście Amerykanie przerzucili, użyli ponad 70 transportowców do przerzucenia sił ze Stanów Zjednoczonych do baz w Europie, a następnie oczywiście na Bliski Wschód. I w tym kontekście widzimy, że po prostu Donald Trump potrzebował czasu. To była po prostu gra na czas, o czym od samego początku Państwu mówiłem. Mówiłem, że nie wierzę w te zapewnienia Donalda Trumpa, nie wierzę w te zapewnienia Marco Rubio, nie wierzę w ten taki ton J.D. Vance'a zresztą, który też pozwolił sobie na groźby pod adresem Iranu. To było od samego początku wiadomo, że z tych Z tego nic nie będzie. Z tego nic nie będzie. Natomiast ta blokada wszystkich statków, które chcą wpłynąć lub wypłynąć z cieśniny Ormus, i ta blokada dokonywana przez Stany Zjednoczone, to ma być, tak jak powiedziałem, uderzenie w interesy chińskie, uderzenie w gospodarcze interesy Iranu, no ale przecież to w naturalny sposób uderzy w gospodarkę światową. To jest oczywiste, że jeżeli przez cieśninę Ormus przechodzi oczywiście około 20% światowego handlu morskiego ropą naftową, to w oczywisty sposób uderzy to także w sojuszników amerykańskich, bo trudno się spodziewać, aby Iran nie odpowiedział, aby jemeńscy Huti na przykład nie spróbowali sparaliżować alternatywnej drogi dla ropy, dla saudyjskiej ropy naftowej, tego rurociągu, który właśnie jest alternatywą dla Zatoki Perskiej, ma prowadzić na Morze Czerwone i dalej przez Kanał Suezki. Więc tutaj też ta żegluga przez Morze Czerwone, cieśninę Bab el-Mandab i Kanał Suezki może zostać sparaliżowana, to w naturalny sposób doprowadzi do szoku cenowego, do naftowego szoku cenowego, potężnego, i uderzy w europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Przecież nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wiemy o tym, jakie jest nastawienie europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych. Coraz częściej mówi się o potrzebie normalizacji relacji z Rosją. Zresztą zobaczymy, jaki będzie dzisiaj wynik wyborów parlamentarnych na Węgrzech. Zobaczymy, czy Viktor Orban utrzyma władzę, no czy też po tych 16 latach przestanie rządzić Węgrami, ale zresztą nawet jeżeli Peter Madziar czy Peter Modior, bo jak kto woli, wygra te wybory, no to nie będzie mu wcale tak łatwo rządzić. To znaczy generalnie struktury państwa węgierskiego są bardzo mocno obsadzone przez ludzi z Fideszu i to będzie trudna, ewentualne trudne rządy, jeżeli chodzi o lidera obecnej opozycji. Wracając do tematu blokady cieśniny Ormus, no to ewidentnie te wszystkie wypowiedzi Donalda Trumpa o tym, że jest gotowy skończyć z Iranem, bo to jest też cytat, i o tym, że każdy Irańczyk, który zaatakuje Amerykanów, zostanie, cytuję, posłany do piekła, to jest charakterystyczne dla Donalda Trumpa, powiedziałbym, posługiwanie się taką dehumanizacją w stronę innych narodów, w stronę akurat narodu irańskiego. Zresztą bardzo wiele tych słów takich niepotrzebnych całkowicie padło, przyrównań do zwierząt i tak dalej. Natomiast amerykański serwis Axios, no, analizując całą sytuację, napisał, że amerykańska blokada może mieć ogromny wpływ na gospodarkę całego świata, ale przede wszystkim na gospodarki państw, z którymi Iran do tej pory żył w zgodzie. A zatem tutaj jest mowa o Chinach, o Indiach, o Pakistanie. Pamiętajmy, że te statki właśnie pakistańskie, indyjskie, chińskie należały do tych nielicznych, które były przepuszczane przez cieśninę Ormus, przez władze w Teheranie. Przepuszczane były także na przykład statki tureckie, to też warto to podkreślić, bo o Turcji jeszcze dzisiaj powiem. Krótko mówiąc, jeżeli Amerykanie zdecydują się na próbę blokady żeglugi przez cieśninę Ormus, to znaczy Amerykanie pójdą na kurs kolizyjny z państwami uzależnionymi od irańskiej ropy. Ja przypomnę, że od tego importu, nie tyle, że nawet irańskiej ropy, co po prostu ropy z Zatoki Perskiej, uzależniona jest także Japonia. No więc to jest sytuacja bardzo niebezpieczna. Wczoraj doszło do tego incydentu związanego z wpłynięciem na wody Zatoki Perskiej dwóch amerykańskich niszczycieli. Ewidentnie to jest kwestia takiego rozpoznania przez okręty bojowe. To jest rozpoznanie pod kątem min, które Irańczycy mieli tam pozostawić. I to jest jakby przygotowanie do próby zablokowania cieśniny Ormus i być może desantu, czy ograniczonego desantu oczywiście, jakiejś ograniczonej operacji powietrzno-lądowej w celu opanowania na przykład niektórych wysp. Mówiłem Państwu o wyspie Larak, o wyspie Abu Musa, o wyspie Wielki Tum, Mały Tum, wyspie Ormus, czy wreszcie w głębi już Zatoki Perskiej wyspie Hark. To cały czas jest na stole. To są cały czas opcje na stole. No i ten bardzo agresywny antychiński wymiar, no też tutaj ewidentnie daje bardzo dużo do myślenia. Natomiast w kontekście powiedziałbym, tych rokowań w Pakistanie, no to tak naprawdę nie ulega dzisiaj żadnych wątpliwości, że amerykańska delegacja tak naprawdę nie miała tam nic konkretnego do powiedzenia. Wychodzą no, jakby szczegóły całych tych, powiedziałbym, rokowań, to znaczy, że J.D. Vance w ogóle był nieprzygotowany do tych rokowań, że musiał odsypiać w ogóle ten jet lag, że wszedł praktycznie nawet w trakcie już obrad. Amerykanie w ogóle wcześniej nie potwierdzili, nie uzgodnili ze stroną irańską żadnej agendy negocjacyjnej, czegoś, co jest absolutnym standardem, jeżeli chodzi o negocjacje na szczeblu międzynarodowym. Najpierw, można powiedzieć, ustala się taką właśnie agendę negocjacyjną, czasami jeszcze szczegóły odpowiednie grupy robocze ustalają, a następnie według tej agendy toczą się negocjacje. Tutaj absolutnie od samego początku Amerykanie improwizowali. I to improwizowali na podstawie ram, które były zaproponowane przez Iran. I ten pośpiech, to wszystko takie na kolanie robione, tak jak mówię, bez agendy negocjacyjnej, sytuacja, w której J.D. Vance pojawia się na sali negocjacyjnej w sytuacji, kiedy zespół irański przygotował już wszystkie kluczowe punkty pierwszej rundy rozmów, no to każe zadać pytanie, czy mamy do czynienia z tak wielkim partactwem, z tak wielką ignorancją, arogancją i dyletanctwem strony amerykańskiej, amerykańskiej administracji obecnego prezydenta, czy też mamy, czy ten pośpiech i ten brak przygotowania, który absolutnie nie pasuje do wielkiej 300-osobowej ekipy negocjacyjnej amerykańskiej, o której Państwu mówiłem na ubiegłym wieczorze geopolitycznym, czy on wynika z czegoś innego, czy on był zamierzony, czy od samego początku tak naprawdę Amerykanom w ogóle nie zależało na jakichkolwiek negocjacjach, chodziło o to, aby próbować PR-owo zademonstrować całemu światu, że Iran nie chce porozumienia, że Iran nie chce porozumienia. Ja się przychylam do tego, że tu mamy do czynienia z miksem, z jednej strony dyletanctwem administracji Trumpa, z drugiej strony również z tym, że od samego początku nie chodziło w ogóle o pokój. Chodziło o znalezienie pretekstu do kontynuowania wojny. Natomiast jeżeli przyjrzymy się dokumentom negocjacyjnym, o którym piszą media pakistańskie i media globalnego południa, no to widzimy, że amerykańskie dokumenty negocjacyjne to jest kilka cienkich stronic z bardzo ogólnikowymi propozycjami, jakimiś klauzulami, podczas gdy po stronie irańskiej no tak naprawdę było mnóstwo danych, projektów umów, same opisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa obiektów nuklearnych zajmowały ponad 120 stron. Stopień takiego merytorycznego, solidnego przygotowania no rzucał się w oczy, po której stronie jest. Irańczycy chcieli pokoju. Irańczycy podeszli do tego bardzo poważnie. Jeszcze raz Państwu podkreślam, amerykańskie dokumenty negocjacyjne to jest kilka stron. To jest kilka stron ogólników. Irańskie dokumenty to są między innymi dokumenty techniczne dotyczące bezpieczeństwa obiektów nuklearnych. Sama ta część dokumentów negocjacyjnych zawierała ponad 120 stron. Mamy do czynienia od samego początku, moim zdaniem, z niechęcią strony amerykańskiej do kontynuowania jakichkolwiek rozmów, czy do, powiedziałbym, realnych rozmów. Natomiast pojawiły się w mediach blisko wschodnich takie bardzo interesujące informacje, które chciałem Państwu również tutaj przedstawić. Chciałem Państwu wspomnieć o naciskach, jakie miał na Donalda Trumpa dawać saudyjski następca tronu, młody saudyjski następca tronu Mohammed bin Salman. Miała się odbyć pilna rozmowa telefoniczna, w czasie której Mohammed bin Salman miał zabiegać o kontynuowanie uderzeń na Iran, aby maksymalnie osłabić to państwo. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczne. Krótko mówiąc, miał zaoferować między innymi pełną i natychmiastową normalizację relacji między Arabią Saudyjską a Izraelem zaraz po pokonaniu reżimu w Teheranie. To jest oczywiście cytat. To jest cytat. Jest też mowa o tym, aby w ogóle stworzyć, że tak powiem, rurociąg naftowy bezpośrednio wiodący z Arabii Saudyjskiej do Izraela, do portu w Ashdodzie, co uczyniłoby Izrael bardzo istotnym, takim centralnym, powiedziałbym, bliskowschodnim węzłem energetycznym. węzłem energetycznym. Oprócz tego Mohammed bin Salman miał zaproponować inwestycje w amerykańską gospodarkę oraz oczywiście zakup amerykańskiej broni. Co nie dziwi, krótko mówiąc, miał zaoferować to, na czym bardzo Donaldowi Trumpowi zależy. Co dodatkowo miały paść takie propozycje stworzenia bliskowschodniego NATO. NATO Bliskiego Wschodu. Nowy regionalny sojusz obronny, który miałby objąć Izrael i Arabię Saudyjską oraz inne, powiedzmy, proamerykańskie i proizraelskie monarchie bliskowschodnie. No, nie trudno się domyślić, jak, które to są. Wystarczy spojrzeć na kraje, które goszczą amerykańskie bazy wojskowe i które zostały zbombardowane przez Iran. Jest generalnie też mowa o stworzeniu wspólnych sił wojskowych saudyjsko-amerykańskich do kontroli ciśniny Ormus i ciśniny Bab el-Mandab. No, krótko mówiąc, jest to, że tak powiem, taki głos rozpaczy ze strony Arabii Saudyjskiej, która w ubiegłym roku jeszcze próbowała się asekurować sojuszem wojskowym z Pakistanem, ale wiemy, że Pakistan jest pod silnym wpływem Chińskiej Republiki Ludowej i tak to nie działa wszystko, dlatego Arabia Saudyjska, mimo że została w odwecie za agresję izraelsko-amerykańską po prostu zbombardowana przez Iran, no nie jest w stanie dzisiaj wykorzystać tego sojuszu z Pakistanem. Co więcej, Pakistan odnosi się bardzo wrogo, czy może wrogo, no delikatnie mówiąc, z dużym dystansem wobec polityki państwa Izrael. O, tak bym to delikatnie ujął. W związku z czym musimy sobie zdawać sprawę, że ta pilna rozmowa telefoniczna Mohammada bin Salmana z Donaldem Trumpem to jest naprawdę bardzo silny sygnał. Silny sygnał do przemodelowania całego Bliskiego Wschodu. W sensie geopolitycznym i geoekonomicznym. Szczególnie zwracam Państwu uwagę nawet nie tylko na te kwestie inwestycji saudyjskich i nawet nie tylko na to przystąpienie, czy perspektywę przystąpienia do porozumień abrahamowych, do normalizacji relacji z Izraelem, czy powstania bliskowschodniego NATO, ale na ten nowy rurociąg, który miałby połączyć Arabię Saudyjską i Izrael, ponieważ to się absolutnie komponuje z tym, co powiedział Benjamin Netanyahu kilka dni temu, mówiąc o tym, że Izrael powinien być takim hubem energetycznym i hubem, jeżeli chodzi o korytarze transportowe. I tu się potwierdza to, o czym Państwu już mówiłem jakiś czas temu na temat korytarza IMEC, czyli India Middle East Europe Corridor, korytarz Indie Bliski Wschód Europa, gdzie właśnie miałby powstać taki rurociąg z Arabii Saudyjskiej do Izraela, a z Izraela miałby być transport morski do Grecji i do Włoch. Mówimy tutaj o tak zwanym korytarzu multimodalnym, gdzie jest transport morski, gdzie jest transport kolejowy, gdzie są rurociągi, gdzie no jest to wszystko tak skomponowane, żeby Izrael stał się takim absolutnym hubem geoekonomicznym. A takim centralnym węzłem nie tylko energetycznym, ale także transportowym. Stąd właśnie ta koncepcja portu w Ashdodzie, o czym Państwu dzisiaj tutaj mówię. Ten port Ashdod jest to port międzynarodowy, który leży około 25 km na południe od Tel Awiwu, u ujścia rzeki Lachisz do Morza Śródziemnego. To jest największy port towarowy w Izraelu. Szacuje się, że on przeładowuje około 60% izraelskiego ładunku morskiego. A zatem to naprawdę chodzi o poważne inwestycje. Naprawdę o poważne inwestycje, o potężny projekt geoekonomiczny. Jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I moim zdaniem ta rozmowa telefoniczna następcy tronu z Arabii Saudyjskiej z Donaldem Trumpem jest niezwykle kluczowa. Jest niezwykle kluczowa i jeżeli przyjrzymy się temu pełnemu oświadczeniu Benjamina Netanyahu, bo ja Państwu wczoraj mówiłem o fragmencie, który dosłownie pojawił się ten wpis Benjamina Netanyahu w mediach społecznościowych w trakcie wieczoru geopolitycznego, natomiast mamy już pełne oświadczenie Benjamina Netanyahu, no, które tak naprawdę jest pokazaniem, że Izrael się nie cofnie. Nie cofnie. Są wymienieni wrogowie Izraela w regionie, jest Hamas w Gazie, Hezbollah w Libanie, milicje w Iraku, Huti w Jemenie, sam oczywiście Iran, jest mowa o dawnym, cytuję, reżimie Asada w Syrii, to też pokazuje, że Izrael miał sporo, że tak powiem, do czynienia, jeżeli chodzi o zmianę tych wszystkich wewnętrznych uwarunkowań politycznych w Syrii, jakby nie wchodząc w tym momencie w szczegóły. Natomiast widać także, że Netanjahu jest niezwykle dumny z tego, że udało mu się nacisnąć w taki sposób na amerykańskiego prezydenta, aby Stany Zjednoczone wreszcie stanęły po stronie Izraela w bezpośredniej konfrontacji militarnej z Iranem. No i tutaj możemy przeczytać, bo to jest bardzo ważne, przeczytać w tym oświadczeniu Netanjahu, cytuję: byliśmy pierwsi, którzy przełamali barierę strachu, działając w samym Iranie. W samym Iranie. Gdybym rok temu powiedział wam, że nasi piloci będą latać nad Iranem, kto by w to uwierzył? A że Stany Zjednoczone będą walczyć u naszego boku, ramię w ramię, przez prawie 40 dni, kto by w to uwierzył? Koniec cytatu. I to, szanowni państwo, potwierdza te moje słowa, które państwu mówiłem jeszcze przed wybuchem tej wojny. Mianowicie, kiedy komentowałem siódmą wizytę Benjamina Netanjahu w czasie obecnej kadencji prezydenckiej Donalda Trumpa, ta siódma wizyta miała miejsce 11 lutego 2026 roku. To był absolutnie punkt przełomowy, punkt zwrotny w historii Bliskiego Wschodu. 30 stycznia bieżącego roku Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych opublikował ponad 3 miliony stron akt Epsteina i nawet dwa tygodnie nie minęły, a 11 lutego Netanjahu zjawił się w Stanach Zjednoczonych, odbył poufną rozmowę z Donaldem Trumpem, po czym zostały podjęte decyzje o agresji na Iran. Został przyjęty kryptonim Epicka Furia, to jest kryptonim dla agresji amerykańskiej, i oczywiście ten ryczący lew to kryptonim dla operacji izraelskiej, dla tej agresji Izraela na Iran. Więc tutaj widzimy ewidentnie, że sprawa akt Epsteina miała ogromne znaczenie. Jest mnóstwo poszlak, które na to wskazują, i to jest bardzo mocna hipoteza. To jest bardzo mocna hipoteza, stąd mówienie o koalicji Epsteina, czy o tej furii Epsteina w kontekście tego, co się dzieje, no to jest absolutnie nieuzasadnione moim zdaniem, i to nie jest nic, co, że tak powiem, wybiegałoby poza normalne narzędzia analizy, czy te normalne dane, którymi dysponuje każdy, kto korzysta z otwartych źródeł i robi to bardzo uważnie i korzysta z tych metod analitycznych. Natomiast tutaj Netanjahu w tym oświadczeniu chwali się tutaj, że, cytuję, zlikwidowaliśmy 12 ich czołowych naukowców nuklearnych, ich, czyli irańskich. Zaatakowaliśmy ich instalacje nuklearne razem z naszymi amerykańskimi przyjaciółmi. Zaatakowaliśmy też tysiące rakiet i setki wyrzutni. Później zlikwidowaliśmy 8 kolejnych naukowców nuklearnych. Zniszczyliśmy reaktor w Arak, zniszczyliśmy ich system wirówek i zakład produkcji uranu. Doszliśmy do punktu, w którym Iran nie ma ani jednej aktywnej instalacji wzbogacania. Osłabiliśmy też reżim do najniższego poziomu od czasu jego powstania 47 lat temu. Zlikwidowaliśmy wyższe kierownictwo w całym reżimie. Uderzyliśmy w infrastrukturę Gwardii Rewolucyjnej i zaatakowaliśmy ich możliwości ekonomiczne i wojskowe. Iran nie jest już tym samym Iranem, a Izrael nie jest już tym samym Izraelem. No i tak dalej, koniec cytatu. Zresztą dalej możemy jeszcze przeczytać w tym oświadczeniu, to też jest istotne. W Gazie kontrolujemy ponad 50% terytorium, w Libanie zniszczyliśmy większość arsenału 150 tysięcy rakiet w 6 godzin i udaremniliśmy plany infiltracji na Galileę. Kontynuujemy walkę z Hezbollahem i przywracamy bezpieczeństwo na północy. Koniec cytatu. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z jawnym potwierdzeniem tego, że Donald Trump idzie niczym na pasku interesów Izraela, realizuje rację stanu państwa Izrael. Benjaminowi Netanjahu udało się coś, czego nie udało się ani z Bushem juniorem, ani z Barackiem Obamą, ani z Joe Bidenem. Udało się tutaj dopiero za pomocą tych prawdopodobnie akt Epsteina dokonać takiego nacisku. Widać, że chełpi się tym, że doszło do zaboru Strefy Gazy, doszło do zniszczenia mnóstwa infrastruktury w Libanie i mamy zapowiedź tego, że wojna będzie kontynuowana. Benjamin Netanyahu wprost w dniu 11 kwietnia 2026 roku napisał, cytuję, jeszcze długa droga przed nami, ale z naszymi odważnymi żołnierzami, naszymi poległymi bohaterami i siłą naszego narodu będziemy kontynuować, a z pomocą Boga będziemy kontynuować pracę razem i będziemy kontynuować zwycięstwa. Koniec cytatu. Widzimy, szanowni państwo, tę obudę, tę hipokryzję, powoływanie się na Boga, na autorytet boski. No, to jest szczyt hipokryzji, szczyt cynizmu, ale do tego nas przyzwyczaił Benjamin Netanyahu, Itamar Ben-Gwir, Bezalel Smotrich, wielu innych ludzi w samym Izraelu, zresztą także jeżeli chodzi o polityków opozycji, ja nie mam co do tego żadnych złudzeń, co prezentuje dzisiaj państwo Izrael. W związku z czym musimy być tutaj świadomi tego, że tak jak mówiłem państwu od samego początku, tak jak komentowałem zresztą te rozmowy w Genewie, miały być później zresztą rozmowy w Wiedniu, że strona amerykańska wykorzystuje to tylko i wyłącznie do pewnej zasłony dymnej, do pewnego, jako pewien parawan do zbrojenia się, do przygotowywania operacji, do przygotowywania operacji połączonej, do przygotowywania kolejnego uderzenia. I to jest, szanowni państwo, strasznie niebezpieczne, bo to uderzy w gospodarkę światową. No przecież przyłączenie się Stanów Zjednoczonych do blokady cieśniny Ormus w naturalny sposób uderzy w interesy takich państw jak Polska. Nie miejmy co do tego żadnych wątpliwości. Amerykanie już teraz zresztą pokazali, jest ciekawa wypowiedź profesora Jeffreya Sachsa. Profesor Jeffrey Sachs to jest człowiek, który odpowiadał za tak zwaną transformację ustrojową w Polsce, czyli między innymi za wyprzedaż polskiego majątku narodowego, za tak zwaną terapię szokową, która została oczywiście przypisana profesorowi Leszkowi Balcerowiczowi, ale wiemy, że tym suflerem z zagranicy, z zachodu był profesor Jeffrey Sachs. Myślę, że obecnie warto przede wszystkim Sachsa słuchać z tego punktu widzenia, że jest on bardzo dużym krytykiem tej polityki, powiedziałbym, antagonizowania Stanów Zjednoczonych z Chinami i próby takiej rozpaczliwej obrony hegemonii amerykańskiej i też trzeźwo, w sensie realistycznym, patrzy na tę rzeczywistość. Nie można go nazwać człowiekiem spoza kręgu liberalnego, bo to był jeden z absolutnych takich czołowych postaci amerykańskiego liberalizmu jeszcze w latach 90. ubiegłego wieku. Właśnie też był suflowany jako doradca dla rządu Mazowieckiego i tak dalej. Znamy te historie. Natomiast obecnie Jeffrey Sachs w jednym z ostatnich swoich wywiadów powiedział bardzo ciekawe słowa. Powiedział, że ta wojna pokazała, wojna z Iranem pokazała, że jeżeli w danym kraju znajduje się amerykańska baza wojskowa, to dany kraj nie jest suwerennym państwem. Padły takie słowa ze strony samego Jeffreya Sachsa i powiedział, zresztą mówił o tym konkretnie, o konkretnych państwach, między innymi wymienił tutaj Francję, Niemcy czy Japonię. Mówił o krajach NATO, że Stany Zjednoczone kontrolują te państwa, że to nie są w pełni niepodległe państwa tam, gdzie znajdują się amerykańskie bazy wojskowe. I w tym kontekście oczywiście te kraje są w pewien sposób zobowiązywane do realizacji amerykańskiej polityki, czy też proizraelskiej polityki, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Więc mamy tutaj do czynienia z sytuacją niezwykle dającą do myślenia, a widać, że w Polsce trwa urabianie opinii publicznej, chociażby jeżeli chodzi o przywrócenie powszechnego poboru do wojska. Ja już wielokrotnie na ten temat mówiłem, ale wypowiem jeszcze raz swoje zdanie. Uważam, że z niewolnika nie ma pracownika. Jeżeli ktoś myśli, że zgłosi się na ochotniczą, zasadniczą służbę wojskową, na 30-dniowe przeszkolenie, które oczywiście jest reklamowane jako takie, które daje 6 tysięcy złotych net, 6 tysięcy złotych brutto, nie brutto, przepraszam, netto, na rękę to jest 6 tysięcy złotych, ale kompletnie nie mówi się o tym, że w ciągu 30 dni nie da się wyszkolić porządnie żadnego żołnierza przygotowanego do współczesnego pola walki. Jest to po prostu produkcja mięsa armatniego. Ci ludzie mają nadawane stopnie wojskowe, mają nadawane przydziały mobilizacyjne. To jest po prostu zapychanie dziury kadrowej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast w tym kontekście też widzimy próbę urabiania przez Hasbarę, przez izraelską dyplomację publiczną, no, opinii publicznej w Polsce, tak, aby dochodziło do fabrykowania przyzwolenia na różnego rodzaju działania. Widzimy próbę za wszelką cenę tak naprawdę urabiania opinii publicznej, aby no, nawet nie tyle wspierała Izrael, co po prostu, aby były, że tak powiem, była zgoda na przykład usługi logistyczne dla linii lotniczych izraelskich, czy też dla rozbudowy amerykańskich baz wojskowych w Polsce. I to pod tym kątem jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne i powinno dawać bardzo, bardzo dużo do myślenia. Dobrze, szanowni państwo, tyle mojego wprowadzenia. Jest sporo pytań, już widzę, że jest sporo pytań. Jest nas ponad 3,5 tysiąca osób na żywo. Dziękuję państwu serdecznie za tę wyśmienitą frekwencję w ten niedzielny wieczór. Dziękuję wszystkim z Państwa, którzy subskrybujecie mój kanał. Kto jeszcze tego nie robi, to zachęcam do subskrybowania, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do komentowania, do polubień, do udostępniania materiałów, filmów, do, że tak powiem, rekomendacji swoim znajomym tego kanału. Jest nas już ponad 150 tysięcy subskrybentów. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy wspieracie kanał, czy to werbalnie, czy materialnie przez Buy Coffee. Dziękuję za każdą wirtualną kawę. Dziękuję za to, że Państwo dołączacie do programów Junior Partner i Partner na YouTubie. Dziękuję za wszystkie wpłaty przez Buy Coffee, przez PayPala, przez zrzutkę i wpłaty bezpośrednie. Szczegóły znajdziecie Państwo na stronie leszeksykulski.pl/wesprzyj. Tam można poznać te metody wsparcia, rozwoju kanału, rozwoju podcastu geopolitycznego. Przypomnę jeszcze, że partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego, pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania, pomaga ponadto przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich, prowadzi kanał na YouTubie o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób, które wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdą Państwo na stronie internetowej www.cezarygraf.com. A ja przechodzę do odpowiedzi na Państwa pytania, których jest naprawdę, naprawdę bardzo dużo. I widziałem, że na samym początku, na samym wstępie pojawiło się pytanie, pani Marzeny Drozdowskiej, które brzmi pytanie. Panie doktorze, proszę mi wytłumaczyć i wielu zapewne osobom, jakie przesłanki stoją za tym, aby zamknąć granice, uniemożliwiając ucieczkę z kraju objętego działaniami militarnymi. To już odpowiadam, bo rozumiem, że tutaj to jest takie nawiązanie do tego, o czym powiedziałem, a właściwie cytowałem pana Jacka Siewierę, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy, który powiedział, że granice będą zamknięte po ogłoszeniu stanu nadzwyczajnego. No, mówimy tutaj przede wszystkim o stanie wojennym. Być może na początku stan wyjątkowy, ale przede wszystkim stan wojenny i ogłoszeniu powszechnej mobilizacji. No, jest kilka celów. Po pierwsze jest to mobilizacja do wojska, czyli generalnie te osoby, które posiadają przydziały mobilizacyjne, czy są to karty mobilizacyjne z czerwonym paskiem, czyli te, można powiedzieć, do najszybszej realizacji, czy karty mobilizacyjne z zielonym paskiem, do nieco późniejszej, czy karty z niebieskim paskiem, tak zwane pracownicze przydziały mobilizacyjne, no to w naturalny sposób te osoby będą miały obowiązek stawić się w jednostkach wojskowych. Będzie przeprowadzona tak zwana akcja kurierska. Wiadomo, że w czasie działań wojennych, po ogłoszeniu stanu wojennego, poczta czy inne, prawda, firmy świadczące podobne usługi pocztowe, kurierskie, mogą mieć ograniczone, że tak powiem, ograniczoną swobodę działania, natomiast będzie prowadzona akcja kurierska, której to obowiązek spoczywa na wojewodach, będą wyznaczeni ludzie, którzy no, w imieniu właśnie państwa polskiego będą dostarczać takie wezwania do stawiennictwa. No ale będą także obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, będą w mediach, w radio, w telewizji, w mediach cyfrowych, będą się pojawiać informacje o obwieszczeniu o mobilizacji i tym osobom nie wolno z mocy prawa, oczywiście mówię oficjalnie, nie wolno opuszczać terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Również jeżeli chodzi o uzupełnienia, ponieważ w trakcie trwania działań wojennych w naturalny sposób no, będą, mówiąc brutalnie, po prostu ginąć, będą doznawać ran, okaleczeń i żołnierze zawodowi, i żołnierze zmobilizowani, żołnierze rezerwy, którzy posiadają przydziały mobilizacyjne, w związku z czym trzeba będzie uzupełniać. Złośliwie powiedzieliby, że mięso armatnie, no a sztabowcy, powiedzmy, w wojskowych centrach rekrutacji powiedzieliby, że trzeba uzupełniać rezerwy osobowe. Tak to się w żargonie wojskowym nazywa. A zatem to jest pierwsza kategoria. Przypomnę tylko, że nie tylko mężczyźni mają taki obowiązek. Wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość ustawa o obronie ojczyzny nakłada również taki obowiązek na część kobiet, na część płci pięknej. No, ja kiedyś już mówiłem na temat tej ustawy i mówiłem, które, że tak powiem, grupy osobowe podlegają pod potencjalną mobilizację. Tu wbrew pozorom nie chodzi tylko i wyłącznie o zawody medyczne, o lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych płci pięknej, ale także, czy też psychologów, ale także te osoby, które przeszły jakiekolwiek przeszkolenie, czy to w ramach ochotniczej, zasadniczej służby zawodowej, czy w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, ale właściwie każdy zawód, który może posłużyć dla potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jak mówi ustawa, może taka osoba być skierowana na przeszkolenie i następnie trafić do jednostki wojskowej, czy trafić na front, czy też do, można powiedzieć, na zaplecze tegoż frontu. To jest pierwsza kwestia. Druga sprawa, no w naturalny sposób władze, decydenci nie będą chcieli odpływu ludności, bo wtedy pogorszy się sytuacja gospodarcza danego kraju. Ktoś musi pracować, ktoś musi wyrabiać PKB, ale ktoś musi uczestniczyć także w przygotowaniach obronnych, bo przygotowania obronne, przygotowania do wojny to przecież nie tylko szkolenie żołnierzy, to nie tylko przecież te działania na froncie, to są ogromne zabiegi związane z funkcjonowaniem w systemie zmilitaryzowanym i po prostu tacy ludzie, taka tania siła robocza, no bo tutaj nikt nie będzie nikomu płacił za niektóre działania. Państwo ma prawo na mocy ustawy, no oczywiście, którą wprowadził PiS, żądać różnych rzeczy, także świadczeń materialnych. Myślę, że spora część Polaków nadal sobie nie zdaje sprawy, jaka waga była tej ustawy, którą wprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie po ogłoszeniu stanu wojennego państwo może zażądać każdej rzeczy materialnej od obywatela oraz świadczenia usług przez obywatela. Czyli krótko mówiąc, to nie chodzi tylko o samochody. Jeżeli ktoś ma samochód terenowy z napędem 4x4, no to w naturalny sposób państwo może mu to, że tak powiem, prosić go o świadczenie materialne. Za wystawieniem oczywiście odpowiedniego kwitu i ewentualnie na przyszłą rekompensatę, jeżeli państwo polskie przetrwa taką wojnę. Natomiast no, może poprosić o dowolną maszynę, o dowolne usługi, jeżeli ktoś ma specjalne powiedzmy umiejętności przydatne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, czy jest programistą, informatykiem, prawda, zawody medyczne, już wspomniałem, inżynierem i tak dalej, czy jest elektrykiem, hydraulikiem, no wszystkie te zawody mogą się przydać w sytuacji potencjalnego zagrożenia wojennego. To oczywiście wskazuje na realną mobilizację, na realne przygotowania do wojny. To jeżeli się mówi o tym, że Polacy nie wyjadą za granicę, bo będą granice zamknięte, no to w naturalny sposób władza przygotowuje nie tylko mięso armatnie, ale przygotowuje też tanią siłę roboczą do funkcjonowania w sytuacji zmilitaryzowanej gospodarki, w sytuacji gospodarki wojennej, w sytuacji mobilizacji państwa do wojny. Warto się przyjrzeć tym wszystkim, którzy dzisiaj tak ochoczo popierają powszechny pobór do wojska, odwieszenie poboru. No bo przecież jeżeli ktoś jest pozycjonowany jako tak zwany ekspert do spraw obronności, do spraw wojska i tak dalej, takich dyżurnych ekspertów mamy całkiem sporo, w mediach głównego nurtu, a nawet, że tak powiem, na zapleczu mediów głównego nurtu, i taka osoba się dopomina powszechnej mobilizacji, nie powszechnej mobilizacji, tylko powszechnego poboru, a jednocześnie przecież zdaje sobie sprawę, że w Polsce nie ma żadnego systemu szkolenia rezerw. To nie można w ogóle, tego nie można nazwać systemem, bo to nie jest systemowe szkolenie do nowoczesnego pola walki. To jest wytapianie czasu. Każdy, kto był, ja jestem rezerwistą, ja wiem, jak wygląda szkolenie rezerw w Wojsku Polskim. Mnie żaden generał, ani żaden samozwańczy ekspert do spraw wojskowości żadnego makaronu na uszy nie będzie nakładał, bo ja doskonale wiem, ja spędziłem mnóstwo czasu na różnego rodzaju ćwiczeniach, szkoleniach i wiem, że nie ma żadnego systemu szkoleń w Wojsku Polskim. W cywilu można się o wiele więcej nauczyć, jeżeli chodzi o konkretne umiejętności, począwszy od taktyki, aż przez strzelanie, aż na serę, czyli na kwestii survivalu i przetrwania w warunkach niewoli, można się zdecydowanie więcej nauczyć niż na jakichkolwiek szkoleniach rezerwy, bo szkolenie rezerwy, kto był, to wie, jak wygląda i nie będę tutaj już się, że tak powiem, rozwodził, dzisiaj zupełnie inny temat, no ale odpowiadając na to ważne pytanie, tak to można streścić. Dlatego warto być uczulonym na tych wszelkiej maści dyżurnych ekspertów, którzy wiedząc, że w Polsce nie ma realnego systemu szkolenia rezerw, chcą, aby przywrócić powszechny pobór. Czyli czego chcą? Mięsa armatniego dla kogo? Dla ukraińskich oligarchów, dla Donalda Trumpa, dla mocarstw anglosaskich, dla przywódców europejskich, którzy marzą o federalnym państwie i chętnie by wrzucili Polskę pod rozpędzony rosyjski autobus? No, szanowni państwo, musimy sobie zdawać sprawę, nie ma niewolnika, nie ma pracownika i w miesiąc czy w dwa miesiące nikogo się nie zrobi pełnowartościowym żołnierzem. Taka jest po prostu brutalna prawda. Dobrze, przechodzę dalej do pytań. Tutaj się nieco rozwinąłem, ale to pytanie powraca i wiem, że dla Państwa to jest ważne, więc dlatego też nieco więcej czasu. MAGR 1122. Czemu Putin woli poświęcać własnych obywateli zamiast użyć atomu? No, to jest oczywiste, że w naturalny sposób Rosja byłaby pariasem międzynarodowym, gdyby jako pierwsza użyła broni jądrowej. Co innego, jeżeli Izrael bądź Amerykanie użyją takiej broni jądrowej na Bliskim Wschodzie, wtedy będzie, że tak powiem, rozwiązana cała ta puszka Pandory i będzie otwarta cała ta puszka Pandory, będzie rozwiązany ten worek z tematem tabu, jakim jest użycie broni jądrowej od 1945 roku. Wtedy tak. Dzisiaj to na to nie ma absolutnie zgody także Chin, aby Rosja użyła takiej broni jądrowej. Inny świat pyta, po jakim czasie zaczną ściągać Polonię z Europy i spoza Europy do ewentualnej wojny na terenie Polski. No, pojawiły się takie głosy i tutaj myślę, że to jest dobry wątek też, aby rozwinąć to już, o czym pani pytała. Mianowicie, że pojawiły się takie głosy, że każdy, kto posiada polskie obywatelstwo, jest zobowiązany do świadczenia właśnie tych usług, no, w cudzysłowie oczywiście, do świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jest objęty obowiązkiem obrony ojczyzny w ramach tej ustawy, która została przyjęta przez Prawo i Sprawiedliwość. No i ja radzę Państwu naprawdę zapoznać się z tą ustawą, bo to jest ustawa bardzo obszerna, która zastąpiła ustawę o powszechnym obowiązku obrony RP jeszcze z lat 60. I ta ustawa, ona jest oczywiście dostępna na stronie sejmowej, na stronie aktów prawnych. Ustawa o obronie ojczyzny, ona jest bardzo obszerna, natomiast no, warto znać, zwłaszcza te punkty, które mówią o tym, kto podlega obowiązkowi powszechnej obrony. Kto podlega obowiązkowi powszechnej obrony. Zachęcam do ściągnięcia sobie tekstu ujednoliconego ze strony Sejmu. Ja tutaj Państwu wklejam na czacie link do strony sejmowej, gdzie Państwo możecie sobie pobrać tę ustawę. Warto się z tym zapoznać, warto też znaleźć znaleźć jeden z programów na żywo, gdzie mówiłem na temat właśnie produkcji mięsa armatniego w Polsce i jak nie zostać mięsem armatnim w Polsce. Jest taki program, był taki wieczór geopolityczny, który miał chyba tytuł właśnie taki, jak nie zostać mięsem armatnim. Możecie Państwo znaleźć, jest u mnie na kanale w zakładce na żywo, także tam będzie. Ale wracając do pytania użytkownika Inny Świat, tak, pojawiły się takie głosy, że każdy, kto posiada obywatelstwo polskie, czyli członek Polonii i to dotyczy także oczywiście Polaków na wschodzie, którzy posiadają podwójne obywatelstwo, jeżeli posiadają podwójne obywatelstwo, posiadają polskie obywatelstwo, mogą być zobowiązani do świadczenia takiego obowiązku obrony ojczyzny. Pytanie, jak będzie to egzekwowane? Pytanie, czy na terenie Unii Europejskiej będą jakieś nakazy, no właśnie, aresztowań tego typu ludzi, którzy ukrywają się przed Wojskowym Centrum Rekrutacji, przed dawnym WKU. Tego nie można wykluczyć, moim zdaniem. Patrząc na to, kto nami rządzi, czy to rządził PiS, czy rządzi Koalicja Obywatelska, to jest awers i rewers tej samej monety. Oni są tak samo mocno zaangażowani w ściąganie tutaj, czy w otwieranie drzwi na przestrzał do państwa polskiego dla obywateli Ukrainy, obywateli Gruzji, no innych narodowości, do zmiany systemu, do zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, ale są także tak samo nastawieni w podbijanie bębenka wojennego z Rosją. Nie ma tutaj żadnych różnic. To Radosław Sikorski przecież zamknął 3 konsulaty rosyjskie w Polsce. Także widzimy, że jest próba, są zakusy na to, aby ściągać za przeproszeniem mięso armatnie również że tak powiem, z członków Polonii, no ale myślę, że tutaj Polonia generalnie no, będzie miała wiele możliwości, aby wymigać się od tego obowiązku. Monolit fotografii oglądam z UK, u mnie ani razu nie zniknął obraz i dźwięk. Dziękuję za informacje. Takie informacje się dzisiaj pojawiły z kraju. Sporo użytkowników, sporo tutaj szanownych widzów pisało o tym, że były jakieś problemy z tym. Mam nadzieję, że wszystko już jest w porządku. Tekent pyta, co pan sądzi o kolorowej rewolucji, w cudzysłowie, na Węgrzech, czytaj o dzisiejszych wyborach. No jest próba, jest mocna próba lobbowania przez Komisję Europejską, przez struktury brukselskie, ingerowania, że tak powiem, ręcznego sterowania Węgrami, próba takiej ingerencji wewnętrzne sprawy Węgier, tak jak obserwowaliśmy to w przypadku Kelina Georgescu. Pamiętacie Państwo te ubiegłoroczne wybory prezydenckie w Rumunii, ja to dla Państwa dokładnie omawiałem, analizowałem to, no i mówiłem, że to jest właśnie ręczne sterowanie przez biurokratów brukselskich. I tu mamy bardzo podobną sytuację. Pytanie, na ile będą przydatne te powiedziałbym, bezpośrednie wsparcie, którego udzielił Donald Trump, J.D. Vance, właśnie Viktorowi Orbanowi. Pytanie, czy to się przełoży na realne poparcie, czy jak to się też oczywiście przełoży na poparcie Węgrów, którzy mieszkają poza granicami obecnych Węgier. No zobaczymy. Mówi się o tym, że takie pełne dane mogą być dopiero, jeżeli chodzi o wybory na Węgrzech, po 6 dniach. Także tutaj myślę, że dlatego ja też nie robię wieczoru żadnego wyborczego na żywo z komentarzem, bo dokładne dane poznamy dopiero 6 dni po tych mniej więcej 6, do 6 dni po tych wyborach. Ida Pingala pyta, czy słyszał pan o zburzeniu lotniska Ben Guriona, ale takim totalnym, zero pasów, zero magazynów, paliwa i tak dalej. Żydzi podobno uwięzieni w Izraelu. No pojawiły się takie głosy, ja Państwu zresztą mówiłem, że lotnisko Ben Guriona jest pod ostrzałem. Tam chodziło i o drony, i o rakiety balistyczne. Pytanie, czy to jest rzeczywiście takie totalne zniszczenie, że nie da się tego odtworzyć, że nawet w trybie awaryjnym. Takich informacji nie mamy. Jest absolutna cenzura wojskowa w Izraelu, dlatego ja też te informacje śledzę. Jest wiele pogłosek, jest wiele dezinformacji w mediach, dlatego tutaj jestem bardzo ostrożny przed takim ferowaniem już wyroków i dawaniem takich, powiedziałbym, absolutnych jakichś twierdzeń w tym zakresie. Użytkownik piosenki dla dzieci. Czy cała ta postawa Iranu, że wygrywa, jest tylko po to, żeby nie wybuchły w Iranie zamieszki? Czy społeczeństwo Iranu odczuwa mocno trudy wojny i musi używać takiej narracji, żeby nie obalili? Oczywiście, że narracja dotycząca wygrywania wojny jest stosowana przez wszystkie strony tego konfliktu. Proszę zauważyć, że używa tego Iran, że używa tego Izrael, że dzisiaj cytowałem Państwu, że używają tego Stany Zjednoczone, Donald Trump, który mówi, że wygrywają, Benjamin Netanyahu mówi, że wygrywają. Galibaf, przewodniczący parlamentu irańskiego, przecież mówi, że w sensie politycznym to jest zwycięstwo Iranu, że kontrolują ciśninę Ormuz, że nie został obalony system polityczny, że społeczeństwo się zjednoczyło wokół flagi i tak dalej, i tak dalej. No to jest w naturalny sposób, że każde państwo mówi o zwycięstwie, każde państwo próbuje tuszować straty. Spójrzcie państwo na cenzurę w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, gdzie zachodni turyści zostali przecież oskarżeni o szpiegostwo, tylko dlatego, że filmowali no, te nadciągające drony i rakiety irańskie i działanie systemów obrony powietrznej. Tak? Więc to jest naturalna część wojny, to co obserwujemy. Zresztą strona ukraińska też co jakiś czas mówi o, że tak powiem, kolejnej kontrofensywie, o możliwości zwycięstwa z Rosją i tak dalej, i tak dalej. To wystarczy otworzyć jakikolwiek portal głównego nurtu w Polsce, aby zobaczyć, który to już jest dzień wojny Rosji z Ukrainą, liczony od początku drugiej fazy, i jakie to zwycięstwa strona ukraińska rzekomo odnosi. Dziękuję użytkownikowi Waldemar Kwieciński za wsparcie. Arek Kolat pyta, pozdrawiam panie Leszku, pytanie, czy USA specjalnie nie chcą się wycofać z NATO, aby w razie ataku Izraela na Turcję móc zachować neutralność. Również pozdrawiam, natomiast myślę, że Stanom Zjednoczonym w tej agendzie, którą teraz stosują, jeżeli chodzi o konflikt bliskowschodni, szeroko rozumiany konflikt bliskowschodni, bo tu nie chodzi tylko i wyłącznie o agresję na Iran, ale chodzi w ogóle o te wszystkie animozje, które tam są, w ogóle nie przeszkadza prawo międzynarodowe. To, że jest traktat północnoatlantycki, że jest artykuł 4, artykuł 5, to naprawdę niczego nie zmienia. Niczego nie zmienia, bo Amerykanie wcale się nie muszą stosować do artykułu 5. W związku z czym, czy Amerykanie wyjdą z NATO, to jeżeli by wyszli z NATO, no to faktem jest, że usunęliby te bazy z Turcji natowskie, w których jest taktyczna broń jądrowa. No to byłby ten, moim zdaniem, ta różnica. Ta różnica. Użytkownik Magier pyta, to już pytał pani o to, czemu nie uderzy atomem Putin, to już mówiłem dlaczego. Użytkownik rowerzysta pyta, panie doktorze, czy jest jakieś dobre, realne wyjście z tego bliskowschodniego kryzysu, jak się to wszystko może skończyć? Pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. No jak to się może skończyć? Może się to skończyć eskalacją do poziomu konfliktu światowego, jeżeli dojdzie do zaangażowania się mocniejszego Chin, a Amerykanie będą chcieli za wszelką cenę zablokować ciśninę Ormuz, przejąć ją i na przykład wstrzymać dostawy ropy do Chin. Chińczycy mogą odpowiedzieć działaniami w ciśninie tajwańskiej, może dojść do wymiany ognia między okrętami chińskimi i amerykańskimi. To jest tak naprawdę groźba rozszerzenia tego konfliktu do konfliktu światowego. No niestety taka groźba realna jest. Czy jest jakieś dobre, realne wyjście z tego bliskowschodniego kryzysu? No myślę, że takim realnym wyjściem byłby upadek koalicji Netanyahu i rozwiązanie dwupaństwowe na terenie Palestyny, czyli coś, co jeszcze Organizacja Narodów Zjednoczonych zalecała tuż po zakończeniu II wojny światowej. Specjalna rezolucja ONZ, która mówiła o podziale brytyjskiego mandatu Palestyny na dwa państwa, arabskie i żydowskie. To jest wyjście, za którym opowiedziało się wiele państw świata i przypomnę, że Polska również uznaje Palestynę. To nie jest tak, że Polska nie uznaje Palestyny. Tutaj próbował mówić Władysław Teofil Bartoszewski, wiceminister spraw zagranicznych, że nie ma czegoś takiego jak Palestyna. To jest cytat z tego polityka, który na antenie jednej z rozgłośni radiowych takie słowa skandaliczne i godne potępienia powiedział. Nie zważając na to, że Polska uznaje i utrzymuje relacje dyplomatyczne z Palestyną, z rządem palestyńskim. W związku z tym no musimy sobie zdawać sprawę, że nie ma innego rozwiązania niż rozwiązanie dwupaństwowe w Palestynie. Za tym zresztą opowiada się całe globalne południe, czy prawie całe globalne południe, ale przede wszystkim takie kraje jak Chiny czy Rosja. Dariusz Bajor. Panie doktorze, mam pytanie, dlaczego Chiny naciskały na Iran, aby ten zgodził się na dwutygodniowe zawieszenie broni? Czy chodzi o czas na dostarczenie nowego uzbrojenia do Iranu? Dziękuję. Tak, myślę, że to jest jedna z przyczyn. To znaczy, obie strony grały na czas. Iran był zdecydowanie lepiej przygotowany i był przygotowany naprawdę na prawdziwe negocjacje. Amerykanie nawet się nie bawili w jakieś pozory. To jest nawet śmieszne, że jest 300-osobowa delegacja i jest kilkustronicowe jakieś takie ogólne klauzule do omówienia, podczas gdy Iran ma kilkuset stronicowy plan całego pokoju. Natomiast myślę, że tak, że Chińczycy też zdawali sobie sprawę, że to nie jest koniec. Ja Państwu o tym mówiłem, że to jest parawan, że to jest zasłona dymna. I to się wszystko po prostu potwierdziło. Jest nas ponad 4000 osób na żywo. Dziękuję Państwu serdecznie za tak wyśmienitą frekwencję. Anna Lichnerska pyta, czy myśli pan, że dojdzie do odłożonego już raz spotkania Trumpa z Xi? No myślę, że to nie jest wykluczone, aczkolwiek obie strony bardzo wysoko licytują takie, powiedziałbym, warunki brzegowe tego spotkania i wszystko to, co teraz widzimy, te buńczuczne wypowiedzi Trumpa, ale także oświadczenia chińskiego MSZ-u grożące Izraelowi, no i pomoc bardzo dużą dla Iranu, to widzimy, że to jest stawianie bardzo wysokich warunków brzegowych do rozmów na temat nowego porządku światowego. Bo jeżeli dojdzie do tego spotkania, to nie będzie spotkanie na temat pokoju na Bliskim Wschodzie, czy na temat kwestii taryf celnych w relacjach wzajemnych. To będzie rozmowa na temat nowego porządku światowego. To będzie jakby kontynuacja tego, co widzieliśmy 15 sierpnia 2025 roku na Alasce podczas spotkania prezydentów Trumpa i Putina. Tam rozmawiano na temat nowego koncertu mocarstw. Przy czym ta rozmowa Trump-Xi, no już odbyłaby się na znacznie wyższym poziomie, to byłaby kwestia globalnego przemodelowania świata, przemodelowania tej formy globalizacji, która jest obecnie. Widzimy dzisiaj zresztą te trendy do deglobalizacji. Jest mnóstwo zmian, które następują. Dziękuję użytkownikowi Witold Arogiewicz za przystąpienie do programu Junior Partner. Dziękuję za wsparcie. Łukasz 8149. Jakie prognozy dla Polski? Stabilność, wypłacalność rządu, obligacje Skarbu Państwa, wojna, wstąpienie do WOT. Komuś trzeba zaufać, nie mamy innego kraju. No tu się zgadzam z panem, że nie mamy innego kraju. Możemy krytykować, a nawet często musimy krytykować rządzących. Od tego takie jest nasze konstytucyjne prawo i prawo wywodzące się z wolności, która jest charakterystyczna dla naszej tradycji politycznej, dla naszej tradycji państwowej. W naturalny sposób mamy prawo do krytykowania rządzących, ale jeżeli chodzi o kwestię tego, że nie mamy innego kraju, nie mamy innego państwa na ten moment, no to jest oczywista konstatacja. To jest oczywista konstatacja, dlatego tak ważne jest, aby podejmować świadome wybory, aby doprowadzić do mobilizacji politycznej, aby doprowadzić do nie tylko do mobilizacji politycznej, ale do zmiany tego zabetonowanego systemu. No to jest istota, aby rozbić ten beton, który rządzi Polską i prowadzi do no właśnie, do czego? Do równi pochyłej, która idzie do wojny. Pytacie Państwo, wiele jest tych pytań o lotnisko Ben Guriona. Ono zostało zbombardowane przez Iran, to jest fakt, doszło tam do naprawdę sporych strat, natomiast trudno mi powiedzieć na dzisiaj, jaki jest realny stopień, dlatego że wszystkie firmy, które, no jest ich niewiele tak naprawdę, które udostępniają zdjęcia satelitarne z Bliskiego Wschodu, mają ten, można powiedzieć, obowiązek obecnie opóźnień w dostarczaniu tych materiałów, no więc sytuacja właśnie w ten sposób wygląda, że pod naciskiem Izraela i Stanów Zjednoczonych nie mamy żadnych bieżących zdjęć satelitarnych, które pozwalałyby na podstawie otwartych źródeł wyrokować, jak wygląda kwestia tego lotniska obecnie. Dobrze, przejdziemy do nieco świeższych pytań. Opera Art Gallery pyta, jeśli Iran jest w stanie zniszczyć okręty wpływające do Ormus, to jak zareaguje Izrael na ewentualną masakrę floty wpływającej, aby otworzyć otworzyć Ormus. Pytanie, czy Izrael może wygrać wojnę z Turcją? Dobrze, to przejdźmy najpierw do pierwszej części tego pytania. Owszem, Iran jest w stanie zniszczyć okręty, które wpływają do Ormus. Jak Izrael i Stany Zjednoczone mogą zareagować na uderzenia w ich flotę? No oczywiście intensyfikacją nalotów na Iran, być może do poziomu użycia nawet taktycznej broni jądrowej. Ja powiedziałem Państwu, że wcale tak nie musi być, znaczy broń jądrowa wcale nie musi być zastosowana, ale ona jest cały czas na stole. Ja bardzo uważnie śledzę debatę ekspercką w Izraelu i w Stanach Zjednoczonych, oczywiście w wielu innych państwach również, w Chinach, w Rosji, w Indiach, ale to, co się pojawia bardzo często w debacie publicznej w Izraelu, to jest kwestia opcji Samsona, czy też pewnej modyfikacji opcji Samsona. Nawet w sytuacji braku egzystencjalnego zagrożenia dla państwa Izrael, to jednak w sytuacji konieczności zrealizowania celów geostrategicznych mówi się o tej opcji użycia broni jądrowej. Więc tutaj nie można tego wykluczyć. Ja Państwu mówiłem to zresztą na samym początku, kiedy jeszcze 28 lutego komentowałem początek tegorocznej wojny. Mówiłem, że jeżeli dojdzie do na przykład zatopienia amerykańskiego lotniskowca, to może to być potraktowane jako kasus, jako taki, no właśnie, jako przyczyna użycia taktycznej broni jądrowej przez Stany Zjednoczone. I tutaj nie wiemy, jakby zareagował Pete Hegseth, Donald Trump, Marco Rubio i całe zaplecze Deep State amerykańskie, generał Dan Kane, gdyby doszło do zatopienia tych dwóch niszczycieli amerykańskich, które wczoraj, no właśnie, przepłynęły przez cieśninę Ormus i zatoczyły takie koło, można powiedzieć, w Zatoce Perskiej. Dziękuję użytkowniczce Milena P. za przystąpienie do programu Junior Partner. Dziękuję za wsparcie. Commander of Poland pyta, jak będzie przebiegać kolejna faza konfliktu z Iranem, pana zdaniem. No to jak będzie przebiegać? Moim zdaniem dojdzie do próby, tak jak powiedziałem, przecięcia kontaktów handlowych Iranu z Chinami. Po drugie, może dojść do kolejnych zmasowanych uderzeń już także na infrastrukturę energetyczną Iranu i próba desantu powietrznego i morskiego. Stąd właśnie ten rekonesans tych dwóch niszczycieli. Chodziło przede wszystkim o kwestię położenia min, ponieważ Amerykanie w mojej ocenie testują, powiedziałbym, sprawdzają możliwość zajęcia głównych wysp w cieśninie Ormus oraz w głębi Zatoki Perskiej. W głębi Zatoki Perskiej to oczywiście jest wyspa Hark. Jeżeli chodzi o cieśninę Ormus, no to jest, że tak powiem, tytułowa wyspa Ormus, Abu Musa, Larak, Wielki Tump, Mały Tump, to są te główne wyspy. Tych wysp takich, powiedzmy, które mogłyby być, jest też wyspa Keszm, ale wyspa Keszm jest wyspą większą niż Okinawa, jest wyspą trudną do ewentualnego szturmu, tam też znajduje się jedno z podziemnych miast rakietowych, no trudno założyć, ona jest bardzo blisko brzegu tak naprawdę, to jest kilka kilometrów od brzegu Iranu, więc ta możliwość oddziaływania dronowego, rakietowego jest naprawdę ogromna. Pytanie, czy Amerykanie zdecydowaliby się w ogóle na tak wielkie ryzyko, zwłaszcza w sytuacji no, klęski pod Isfahanem, tej nieudanej operacji przejęcia irańskiego uranu. Dobrze, wrócimy jeszcze do nieco wcześniejszych pytań. Artur BS2YG pyta, jak wygląda projekt IMEC z perspektywy Polski, czy mógłby on być korzystny? No oczywiście teoretycznie tak, dlatego że Polska powinna stawiać na dywersyfikację, natomiast pytanie, czy taki projekt, który byłby projektem w środowisku bardzo trudnym pod względem ryzyka geopolitycznego, mógłby być korzystny. Pytanie, czy jeżeli głównym rozgrywającym, bo mówimy tutaj projekt IMEC w znaczeniu połączenia Indii, Bliskiego Wschodu i Europy. Więc oczywiście połączenie Indii, Bliskiego Wschodu i Europy mogłoby być czysto teoretycznie korzystne, ale no właśnie, w sytuacji, kiedy Izrael byłby głównym rozgrywającym i kontrolowałby tak naprawdę najważniejsze no, te huby energetyczne, transportowe, no to uważam, że praktycznie byłby niekorzystny. byłby niekorzystny, dlatego że polityka państwa Izrael jest niezwykle niekorzystna dla państwa polskiego. To jest polityka wroga wobec państwa polskiego. Ja wiem, ja zdaję sobie sprawę, że w Polsce wśród establishmentu III Rzeczpospolitej jest wielu orędowników, wielu lobbystów, wielu także współpracowników izraelskich służb specjalnych. To jest potężny lobbying, chociażby te wszystkie Pegasusy, nie Pegasusy, te wszystkie programy do śledzenia, do inwigilacji obywateli państwa polskiego, które były wykupywane od rzekomo prywatnych firm izraelskich, którymi zawiadują byli żołnierze rezerwy jednostki 8200, jednostki elitarne, jednostki związane z cyberbezpieczeństwem państwa Izrael. No to o czym my mówimy? O czym my tak naprawdę mówimy? Faktem jest, że Izrael prowadzi politykę mocno antypolską, niechętną wobec Polski. Wielokrotnie byli ambasadorowie, tacy jak pan Marek Magierowski, który był przecież ambasadorem Polski w Tel Awiwie, wypowiadali się na ten temat, mówili bez ogródek, że po prostu jest duża niechęć wśród establishmentu izraelskiego i zwykłego społeczeństwa wobec państwa polskiego. Wiemy o ustawie 447 w Stanach Zjednoczonych, wiemy co wyczyniał Mike Pompeo w 2019 roku w Warszawie, jaki był potężny nacisk, lobbying na tak zwane odszkodowania za tak zwane mienie bezspadkowe. No to jest ewidentna próba wyłudzenia potężnych pieniędzy, mówimy o miliardach dolarów, niektórzy mówią nawet o 300 miliardach dolarów, jeżeli chodzi o całość tych potencjalnych żądań, tych roszczeń, więc musimy sobie zdawać sprawę. Oczywiście współpraca z Indiami jest korzystna gospodarczo dla państwa polskiego, natomiast sam korytarz IMEC, gdyby opierał się na państwie Izrael, gdyby to Izrael był głównym hubem korytarza IMEC, to w praktyce byłoby to niekorzystne dla państwa polskiego. Polska powinna szukać takich połączeń z Indiami, takich połączeń z Bliskim Wschodem, które nie będą premiowały państwa Izrael. Nie tylko dlatego, że państwo Izrael prowadzi bezpośrednio niebezpieczną politykę wobec państwa polskiego, niechętną politykę w dużej mierze antypolską, ale także dlatego, że państwo Izrael jest dzisiaj krajem, który prowadzi politykę zbrodniczą. To są zbrodnie wojenne i to są zbrodnie przeciwko ludzkości. I Polska nie powinna wspierać takiego kraju, dlatego że jest to absolutne podminowywanie porządku międzynarodowego, na którym zasadza się bezpieczeństwo państwa polskiego. Mówię o całym porządku powojennym, o całej tej dywidendzie pokoju po 1945 roku. Dlatego uważam, że w teorii oczywiście takie połączenie Indie, Bliski Wschód, Europa jest przedstawiane czasami jako korzystne dla Unii Europejskiej i być może dla Polski, ale ja uważam, że w praktyce będzie to niekorzystne. Byłoby to niekorzystne dla Polski, bo premiowałoby przede wszystkim państwo Izrael, czyli państwo, które posuwa się do zbrodni w realizacji swojej polityki zagranicznej i prowadzi politykę ludobójczą. No i oczywiście jest też w wielu aspektach mocno antypolskie. Marek Żebrowski pyta, czy w świetle wojny na Bliskim Wschodzie jest możliwy konflikt turecko-izraelski. No, coraz częściej się o tym konflikcie mówi. Ja już Państwu zaznaczałem to, o czym mówił Naftali Bennett, były premier Izraela, który nazwał Turcję nowym Iranem. Ale to nie tylko to. Ja mówiłem już Państwu wczoraj, że doszło do takiej bardzo silnej wymiany zdań, bardzo takiej agresywnej wymiany zdań między decydentami izraelskimi na czele z Izraelem Katzem, ministrem obrony i oczywiście Benjaminem Netanyahu, premierem, którzy zaatakowali Recep'a Erdoğana, prezydenta Republiki Tureckiej, zarzucając mu działania, można powiedzieć, eksterminacyjne wobec obywateli tureckich pochodzenia kurdyjskiego, narodowości kurdyjskiej. No i to jest, można powiedzieć, niezwykle mocne słowa. Z drugiej strony mamy odpowiedź Turcji. To cieszę się, że to pytanie padło, ponieważ dzisiaj pojawiła się odpowiedź Turcji. Mamy odpowiedź Hakana Fidana, odpowiedź ministra spraw zagranicznych Republiki Tureckiej, ale też mamy całe oświadczenie MSZ-u tureckiego, który nazywa Netanyahu mianem, to jest cytat, Hitlera naszych czasów. Turecki MSZ oficjalnie w swoim oświadczeniu nazwał Benjamina Netanyahu, premiera Izraela, Hitlerem naszych czasów. To jest cytat. No, bardzo mocne słowa. I pytanie, czy tak naprawdę jest to równia pochyła do konfliktu, czy też chodzi o mobilizację własnych zwolenników na potrzeby wewnątrzpolityczne. No bo jednak Turcja prowadzi cały czas wymianę gospodarczą z Izraelem. Pamiętajmy o tym, że turecka stal cały czas płynie do Izraela. Pamiętajmy, że to straszenie Turkami w Izraelu jest też takim elementem jednoczenia się wokół flagi, koncentracji wokół flagi, jeżeli chodzi o państwo Izrael. Jeżeli chodzi o z kolei Turcję, no to wiadomo, że Izrael jest tym straszakiem i ten najtwardszy elektorat AKP, partii Recep'a Erdoğana, jest budowany wokół tej takiej retoryki antyizraelskiej. W związku z czym to jest fundamentalne dzisiaj pytanie, czy to jest realny spór, czy to jest tylko i wyłącznie spór na użytek, można powiedzieć, wewnątrzkrajowego zapotrzebowania marketingu politycznego. Ja dostrzegam realne, żywotne sprzeczności między Turcją a Izraelem, natomiast no, fakt oddalenia i fakt tego, że byłby to konflikt korespondencyjny, wcale nie wyklucza takiego konfliktu, no bo przecież Iran z Izraelem również nie graniczy, a jest to spora wymiana ognia. Dlatego tego wykluczyć niestety nie możemy. A jeżeli moim zdaniem doszłoby do otwartej wojny turecko-izraelskiej, to moim zdaniem no właściwie byłaby to pełna dewaluacja Sojuszu Północnoatlantyckiego. Trudno mi sobie wyobrazić sytuację, że Stany Zjednoczone wspomogłyby Turcję w walce z Izraelem. To wydaje się być absurdalne w tym momencie. Bogusław Rom pyta, a co w tym czasie będą robić w Polsce ludzie z krainy U i ci, co przyjechali tu na wizach. Rozumiem, że w tym czasie, pyta pan Bogusław o czas wojny, bo mówiłem tutaj o tym, że jest właśnie produkcja mięsa armatniego, że będą ściągani ludzie, czy jest próba, takie są plany ściągania niektórych członków Polonii i wcielania do armii. I pytanie tutaj, pan Bogusław pyta, co będą robić ludzie z Ukrainy, ci, którzy właśnie zostali wpuszczeni przez rządy Morawieckiego i Tuska, a także ci, co przyjechali tutaj na różnych wizach. No oczywiście te osoby nie będą powoływane do wojska. Jeżeli nie posiadają polskich paszportów, to nie będą powoływane do wojska. Proste. Open Art Gallery zapytał, czy Izrael może wygrać wojnę z Turcją. Pytanie, co rozumiemy przez pojęcie wygrania wojny, bo to jest częste niezrozumienie. Co znaczy wygrać wojnę? Zniszczyć, osłabić siły zbrojne przeciwnika, czy osiągnąć cel polityczny? Ja uważam, że osiągnąć cel polityczny. Co miałoby być celem politycznym Izraela? Oderwanie części Turcji, ustanowienie tam władzy izraelskiej, wyparcie wpływów tureckich z Bliskiego Wschodu. No, to nie jest zdefiniowane. Mamy taką bardzo agresywną wymianę zdań między Netanyahu a Erdoğanem, ale nie mamy tak naprawdę postawienia żadnych celów politycznych. Jest odgrażanie się, że Turcja może dokonać takiego rajdu jak w Libii na Izrael, co moim zdaniem jest mało prawdopodobne, aby taki sam rajd był wykonany. Natomiast Turcja ma oczywiście zdolności dronowe, ma możliwości uderzenia na państwo Izrael, no ale pamiętajmy, że Izrael jest w stanie bardzo mocno odpowiedzieć, nawet nie wyłączając broni jądrowej. Turcja broni jądrowej nie ma swojej broni jądrowej, dlatego tak zabiega mocno o ten sojusz wojskowy z Pakistanem. To jest jakby istota rzeczy. Więc pytanie, co miałby mieć, jaki cel miałby mieć Izrael w sytuacji, kiedy nie graniczy z Turcją? Jaki cel? Wyparcie wpływów tureckich? To można zrobić bez otwartego konfliktu. Izrael ma, dające się przewidzieć w perspektywie, inne cele. Przede wszystkim wchłonięcie południowego Libanu, na południe od rzeki Litani. I oczywiście zniszczenie Iranu, doprowadzenie Iranu do poziomu mniej więcej Iraku, czyli takiego państwa upadłego. I już tutaj idę do Państwa kolejnych pytań. Grim Wizard, czy pan doktor nie ma kłopotów w związku ze swoją aktywnością i komentowaniem wojny w Iranie? No jest mnóstwo problemów z prowadzeniem tego kanału od chwili, od 28 lutego. Już mówiłem to w czasie jednego wieczoru geopolitycznego, że jest mnóstwo monitów ze strony YouTube'a, mnóstwo wiadomości, mnóstwo ograniczeń, demonetyzacji, dlatego tym bardziej Państwu serdecznie dziękuję, wszystkim tym, którzy wspieracie Państwo ten kanał, bo naprawdę no, mnóstwo filmów jest demonetyzowanych, są ograniczenia, są shadowbany, są ostrzeżenia, no, jest mnóstwo takich nieprzyjemności związanych z tym, że algorytmom YouTube'a i jak rozumiem też administratorom się bardzo nie podoba to, że po prostu pewne rzeczy nazywam po imieniu. Pewne rzeczy nazywam po imieniu, nawet za cenę ograniczenia tych zasięgów, ale no uważam, że jednak nie wolno milczeć i trzeba ludobójstwo nazywać ludobójstwem, zbrodnie wojenne zbrodniami wojennymi i eksterminacją ludności cywilnej. W związku z tym no to jest ten mój wybór, ale no te kłopoty są, dlatego serdecznie Państwu dziękuję za każdą wirtualną kawę, za każdą wpłatę na Buy Coffee, za każdą wpłatę przez PayPal, przez zrzutkę i wpłaty bezpośrednie, że korzystacie Państwo z tej strony leszeksykulski.pl/wesprzyj, tam jest ta zakładka wesprzyj, że wspieracie ten kanał, dzięki temu mogę dostarczać Państwu tutaj rzetelną wiedzę, analizę, niezależną, bez oglądania się na hasbarę, bez oglądania się tutaj na przekaz oficjalny. A kto z Państwa jeszcze będzie miał dzisiaj czas i chęć, to zapraszam serdecznie o 20.00 na PSTV, na kanał PSTV do redaktora Piotra Szlachtowicza, gdzie będę podsumowywać rozmowy w Islamabadzie. A już teraz, Szanowni Państwo, przechodzimy do ostatnich pytań. I użytkownik Łukasz Kwintkiewicz pyta, czy nie jest na rękę Iranowi wspierać Liban, Palestynę, te państwa, które są bliżej Izraela, a mają wściekłych obywateli, którzy uzbrojeni będą walczyć, co by było na rękę Iranowi. Ale to się dzieje, mamy szyicką oś oporu, ja już o tym mówiłem wielokrotnie, ale powtórzę, że Iran wspiera Hezbollah w Libanie, Iran wspiera szyickie milicje w Iraku, Iran wspiera jemeńskich Huti, także tutaj to wsparcie jest, jak najbardziej. Mors pyta, czy Turcja, mając w perspektywie zostanie następnym celem Izraela, może wykonać obecnie jakieś ruchy, czy też jest w pacie? No myślę, że może próbować wykonywać różnego rodzaju ruchy, próbuje to robić. Takim dużym celem geostrategicznym niewątpliwie byłaby próba wejścia w sojusz wojskowy z Pakistanem, zbliżenie się do Chin, akcesja do grupy BRICS+, i moim zdaniem tutaj są sondowane tego typu kwestie. Zresztą delegacja turecka rozmawia, że tak powiem, kanały dyplomatyczne między Ankarą a Pekinem są cały czas otwarte i tutaj Turcy grają naprawdę bardzo szeroko. Rozważają także różnego rodzaju opcje związane z wejściem w posiadanie własnej broni jądrowej. Tego nie można wykluczyć, że takie głosy będą coraz mocniej dochodzić w debacie publicznej w Turcji. No, pytanie, tak jak powiedziałem, czy ta ostra wymiana zdań między Netanyahu a Erdoanem to jest tylko i wyłącznie granie na wewnątrzkrajowe zapotrzebowanie polityczne, czy to jest rzeczywiście urabianie opinii publicznej w celu przygotowania do znacznie większej konfrontacji. Moim zdaniem tego wykluczyć absolutnie nie można. Serdecznie Państwa zapraszam o 20.00 na kanał PSTV do redaktora Piotra Szlachtowicza, gdzie będzie jeszcze wywiad ze mną, a na dzisiaj Państwu już serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa obecność. Życzę Państwu dobrego, bezpiecznego wieczora. Do zobaczenia, do usłyszenia. Kłaniam się.